Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu i witam państwa serdecznie. Pozdrawiam całą Zieloną Górę.
Przyjmujemy pozdrowienia w imieniu naszych słuchaczy zielonogórzan. Pani Elżbieto, pani europoseł, proszę nam powiedzieć, jak idzie zbieranie podpisów pod głosami, pod listami poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy, bo widać, że aktywnie pani w tym aspekcie działa.
No nie wyobrażam sobie, że mogłabym się nie włączyć w tego typu akcję. Akcję bardzo intensywną, pracowitą, którą po pierwsze prowadzimy poprzez rozdawanie też list i zbieranie tych głosów poparcia wśród przyjaciół, znajomych w różnych miejscach, ale też wychodzimy bezpośrednio. Jesteśmy na targach w różnych miejscach, na deptakach, wjeżdżamy do różnych miejscowości. Ponieważ ja jestem z okręgu 13 do Parlamentu Europejskiego, a więc to są dwa województwa, chciałabym też jeszcze pojechać do zachodniopomorskiego, tam gdzie mam troszeczkę bliżej, ale w każdym miejscu, gdzie jest to możliwe, chcemy po prostu pokazać, jak ważne jest to zbieranie poparcia. A poza tym jest też okazja do tego, żeby porozmawiać z ludźmi. Ja już mam dużą wprawę, wszystkie swoje kampanie prowadzę też tak bezpośrednio. I lubię ten rodzaj kontaktów z wyborcami.
A co mówią ludzie, gdy zbieracie podpisy? Jak z nimi się spotykacie? Andrzej Duda ma przewagę, tak jak w sondażach obecnie Andrzej Duda ma przewagę. Czy tu w województwie lubuskim są inne głosy? Na innych kontrkandydatów też są zbierane głosy?
No nawet sondaż dla województwa lubuskiego pokazał, że Andrzej Duda ma tu przewagę. A wiemy przecież, że jesteśmy w województwie dla Zjednoczonej Prawicy bardzo trudny. Więc pokazuje ten rodzaj przewagi, ale nie mówię tu o tym, co mówią sondaże, a o tym, co mówi ulica i zbiera się lepiej niż kiedykolwiek, ale oczywiście też są różne głosy na rynku. Mówię osobom, które podpisują poparcie na przykład, że można podpisać i poprzeć Andrzeja Dudę, ale można też poprzeć innych kandydatów i często słyszałam, ale ja nie chcę poprzeć nikogo więcej, ja chcę akurat Andrzeja Dudę, ale też są sytuacje, w których zbierające osoby spotykają się z agresją, z nieprzyjemnymi zachowaniami. Ja akurat z takimi się nie spotkałam, ale prowadzone są po prostu też spory. A dlaczego, a czemu nie zrobiono to bądź tamto? Nie narzekam, wychodzę odważnie, zbieramy i będziemy do ostatniej chwili też zbierać te podpisy, bo jest to rodzaj też takiej akceptacji opowiedzenia się. Jest to też mobilizacja wszystkich struktur do pracy, bo niewątpliwie kampania wyborcza to jest najintensywniejsza okres, to jest takie sprawdzam, jakie są efekty waszych aktywności, jak jest oceniany prezydent, jego kadencja i jego szanse na reelekcję.
A jak ocenia pani ruchy i działania kontrkandydatów Andrzeja Dudy? Jakie oni stawiają punkty, może merytoryczne, może bardziej praktyczne, pragmatyczne albo marketingowe? Co zwróciło pani uwagę?
Po pierwsze mam za sobą wiele różnego typu kampanii, nie tylko prezydenckich, ale uważam, że to będzie najtrudniejsza i najbardziej brutalna z kampanii wśród tych kampanii ostatnich lat. Widać tu już po zachowaniach totalnej opozycji, mimo że ta opozycja wystawia przecież przez siebie poszczególnych kandydatów. Gra jest absolutnie nieczysta. Mówię tu o tych zachowaniach, w których włącza się zagrożenia nawet koronawirusem, żeby obciążać czy prezydenta, czy rząd, czy te kwestie związane z onkologią. Absolutnie nie możemy tu liczyć na jakąś fair play grę. Bardzo byśmy chcieli, bo to byłby atut absolutny pana prezydenta, żeby kampania była merytoryczna.
Nawet ale... Andrzej Duda ostatnio powiedział, że on jest gotów do starcia na argumenty.
Ale Andrzej Duda prowadzi kampanię merytoryczną. Ja mówię o tym, że powinniśmy przywrócić kampanii powagę tematów ważnych o polityce zagranicznej, o bezpieczeństwie, o przyszłości Polski. Że Polacy tego oczekują, że mają już dość okładania się pięściami, bezsensownego sporu, który ma doprowadzić doprowadzić do tego, że wszystko będzie przekrojone jak nożem.
A dlaczego
jesteśmy
ta kampania,
tym zmęczeni.
Dlaczego ta kampania ma być taka ostra? Dlaczego ona będzie według pani, w pani ocenie taka ostra?
Dlatego, że totalnej opozycji zależy na takim podziale, bo ten podział spowoduje, że niezależnie od tego, jak dobry będzie pan prezydent, jakie nie zrobi zmiany i reformy Zjednoczona Prawica, to te działania nie będą miały znaczenia, bo podział między ludźmi będzie głębszy. Dla nas z punktu widzenia tych osiągnięć, które już były, które ma pan prezydent, czy w zakresie polityki bezpieczeństwa państwa, czy polityki zagranicznej, co widać gołym okiem, jak głęboka była przepaść między dokonaniami Andrzeja Dudy a prezydenta poprzedniego Bronisława Komorowskiego, to wszystko działa na korzyść Andrzeja Dudy. Więc no, po tej drugiej stronie jest oczywiste, że oni mają tą wiedzę, więc próbują ośmieszać kampanię, sprowadzać do rzeczy nieistotnych, bardziej banalnych, albo też wprowadzają zwykłe kłamstwa i dezinformacje. Bo jeżeli dzisiaj na przykład prezes Kosiniak-Kamysz mówi o polityce społecznej, a on jest autorem dwóch najgorszych reform społecznych, tak? Mówimy o reformie OFE, gdzie w zasadzie zabrano Polakom 150 miliardów złotych, albo wydłużono wiek emerytalny absolutnie bez dialogu społecznego z ludźmi. I dzisiaj ktoś się ubiera w skórę owieczki i mówi, że tak, takie zmiany chce wprowadzać, no to nie są też osoby wiarygodne. No one powinny poszukać innej przestrzeni do swoich propozycji niż grać na takich, powiedziałabym, zgranych już chwytach.
Jest pani europosłanką, więc zapewne nieobce są pani sprawy dotyczące negocjacji budżetu Unii Europejskiej. A chodzi o to, że negocjujemy bardzo ważne dla Polski, dla przyszłości Polski kwoty. Sytuacja nie jest łatwa, bo Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii powoduje, że w kasie Unii będzie blisko 70 miliardów złotych mniej, a Polska wcale nie chce mniej środków otrzymywać na te fundusze spójności. Jak pani ocenia działania premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie?
Działania premiera rządu. Mateusza Morawieckiego absolutnie intensywne. Najpierw też te dyplomatyczne, bardzo aktywne. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, opuszczenie przez wspólnoty przez Wielką Brytanię to jest rocznie ubytek rzędu 8-9 miliardów euro mniej. A jeszcze, jeżeli mówimy o perspektywie siedmioletniej, no to razy 7, to już widzimy, że ten budżet będzie znacząco byłby mniejszy. Negocjacje są bardzo trudne. Walczymy o nasze interesy. Proszę pamiętać, że mamy tu tych przyjaciół polityki spójności i Polska odgrywa tu sporą rolę. Mamy Grupę Wyszehradzką i to oznacza, że nie jesteśmy też osamotnieni, bo ta grupa, która walczy o to, żeby ten Fundusz Spójności nie był mniejszy, jest liczna i mamy też grupę, no tu nie chodzi też nam tylko wyłącznie o Fundusz Spójności, bo chodzi nam również o politykę rolną, tak? Bo tam
chociażby
miały być te zmniejszenia, więc myślę, że fakt, że ten szczyt nie został wydłużony, że nie doszło do konsensusu porozumienia, pokazuje, że te stanowiska są skrajne, ale jedni, ci, którzy bronią polityki rolnej i polityki spójności, mają to istotny głos, ponieważ stanowią sporą grupę krajów walczących o lepsze wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027.
To zapytam jeszcze o wszystkich europosłów, to znaczy, czy opozycja też pomaga państwu w tych negocjacjach? Jak to można spojrzeć na ruchy i na też głosy, które się pojawiają ze strony opozycji w kraju, czy właśnie w europarlamencie?
No muszę powiedzieć, że opozycja zachowuje się często w taki sposób, jakby zapomniała, z jakiego kraju otrzymała swój mandat europosła. Ale to jest częste w parlamencie. Ostatnio jak padło pytanie do pani europoseł z Niemiec, jak wygląda u nich system sprawiedliwości, system wyłaniania sędziów, to ona powiedziała, że ona jest europosłem, a nie reprezentuje Niemcy w parlamencie. Więc to jest postawa dla nas absolutnie nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia. I często chociażby przy praworządności mieliśmy takie przykłady, w których popiera się coś, co uderza brutalnie i mocno w Polskę, bo próba wiązania praworządności z finansowaniem jeszcze, czy z ramami finansowymi, co w ogóle nie ma żadnej podstawy prawnej, jest skandaliczna i nie do przyjęcia, ale jednak w tą pułapkę wpadają, a może nie wpadają, tylko świadomie uczestniczą inni europosłowie.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą 13 emerytury i 14 będzie, a mam nadzieję, że oprócz 14, daj Boże, potem będzie 15 emerytura, aż dożyjemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący. Tak mówił prezydent Andrzej Duda we wtorek w Żyrardowie. Jak pani ocenia te programy rządu, które są już rozszerzane, jeśli chodzi o wsparcie emerytów?
Prezydent aktywnie, absolutnie wspierał wszystkie inwestycje społeczne, które były realizowane najpierw przez rząd pani premier Beaty Szydło, potem Mateusza Morawieckiego. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że przywrócenie wieku emerytalnego to inicjatywa ustawodawcza prezydenta Andrzeja Dudy. Czyli cofnięcie tych skandalicznych zmian, które wbrew Polakom wprowadził Donald Tusk, to zasługa Andrzeja Dudy. I ta troska również o to, żeby te najniższe polskie emerytury, szczególnie ta minimalna emerytura, rosły szybciej niż te pozostałe, zawsze spotykały się z akceptacją. Mamy zmieniony nowy taki mechanizm waloryzacji tych świadczeń, który podnosi te świadczenia niższe, a równocześnie pozwala zachować siłę nabywczą świadczeń pozostałych. Tego mechanizmu nie wprowadzano wcześniej. Mamy również 13. emeryturę wprowadzaną nie jako jednorazową inicjatywę, tylko już umocowaną ustawowo. To są działania, które mają pokazać emerytom, rencistom, również rencistom socjalnym, tym wszystkim, którzy pobierają te świadczenia, że w pierwszej kolejności troska o wysokość świadczeń to jest troska o te najniższe świadczenia, które mają korzystniejsze mechanizmy. Ktoś mówi, no dobrze pani Elu, ale ja pracowałem, mam tą emeryturę wyższą, to dlaczego ja nie mam jej tam lepiej waloryzowanej? Ale ona jest dobrze waloryzowana. Natomiast trochę więcej, podnosząc te najniższe świadczenia, nie wprowadzamy te osoby w kolejki w ośrodkach pomocy społecznej, bo tam nam spada ta ilość osób. Dajemy też możliwość, jeżeli ktoś chce albo może jeszcze podjęcia zatrudnienia, jeżeli ktoś jest na emeryturze, bo dzisiaj mamy taki inny rynek pracy. Więc ta sytuacja Polaków z różnych powodów, mam nadzieję, tak krok po kroku systematycznie zmienia się, bo są prowadzone tu takie konsekwentne, stałe, ciągłe działania w zakresie polityki społecznej.
Na koniec krótko poproszę, bo czas naszej audycji dobiega końca. Pani dziś będzie ogłaszać na Uniwersytecie Zielonogórskim konkurs.
Tak.
Uchylmy rąbka tajemnicy.
Ponieważ można odbywać staż w Brukseli bądź w Strasburgu, to chciałam zaproponować studentom zarówno województwa lubuskiego, jak i zachodniopomorskiego taki konkurs, który polega na napisaniu eseju na temat zagrożeń i sytuacji w Unii Europejskiej. W nagrodzie będzie wyjazd na staż do Brukseli.
Czyli ktoś z naszego województwa będzie mógł staż taki odbyć. Tak, miejmy nadzieję, że studenci wezmą udział. Więcej o tym na konferencji na Uniwersytecie Zielonogórskim dziś, a moim państwa gościem była Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, miłego dnia. Świeci słońce w Zielonej Górze. Powodzenia.